Poranny gość Radia Rodzina.
Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dodam, odpowiedzialny za Departament Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, prawda?
Tak jest, bardzo odpowiedzialny odcinek, na którym mamy też sukcesy.
To o tych sukcesach za chwilę. Na początku mała zagadka. Wrocław jest tyglem wielu kultur i miastem spotkań. Wie pan prezydent, kto to powiedział?
Papież Jan Paweł II.
Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. To hasło, które często pojawia się w spotach promocyjnych naszego miasta. Jan Paweł II, miasto wielu kultur, miasto spotkań, to o Wrocławiu. Czy wczoraj jakaś refleksja naszła wiceprezydenta po 20 latach od śmierci świętego Jana Pawła II?
Tak, rzeczywiście to taki moment refleksyjny. Ja też w tamtym momencie miałem okazję zostać po raz pierwszy ojcem i rzeczywiście ta radość wynikająca z tego, że urodziła się moja piękna córeczka, jednocześnie z tym takim smutkiem, który był widoczny na ulicach, taką refleksją, bo również mojego pokolenia, które silnie to wtedy przeżywało i tych wielu młodych i starszych ludzi, którzy wyszli na ulicę i chcieli wspólnie przeżywać te smutne jednak dla Polski chwile.
A dlaczego Rafał Trzaskowski nie chce spotkania we Wrocławiu?
O, pierwszy słyszę. Rafał Trzaskowski, zresztą widziałem się z nim w tamtym tygodniu w Warszawie w ramach Unii Metropolii Polskich. Zawsze tylko w ciepłych słowach wypowiada się o wrocławiankach i wrocławianach, ale też o samym Wrocławiu. Pracujemy razem z Warszawą i z innymi miastami nad wieloma aspektami, choćby nad ustawą metropolitalną, gdzie tutaj we Wrocławiu mamy centrum, można powiedzieć, kreacji myśli, ale też nowej ustawy metropolitalnej, która będzie służyła nie tylko Wrocławiowi.
To zaraz o niej. Czy zapytał pan prezydenta Warszawy, dlaczego, kiedy odwiedzi stolicę Dolnego Śląska? Bo na mapie póki co w najbliższym tygodniu nie ma Wrocławia.
No nie jest moim ani zadaniem, ani obowiązkiem urządzania.
Ale powiedział
kalendarza.
Pan, że nic mi o tym nie wiadomo.
Nic mi o tym nie wiadomo, żeby pan prezydent miasta stołecznego nie miał przyjechać do Wrocławia.
Momentu wyjaśnienia, czy będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Sutryka, Trzaskowski do Wrocławia nie przyjedzie. Mówił na początku marca wyborczy jeden z polityków Platformy.
Tak, to prawda. Pan poseł rzeczywiście wypowiedział te słowa. Ja bym nie chciał ingerować w kampanię wyborczą pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Bardzo mocno tutaj wspieramy, kibicujemy, ale też realnie wypowiadamy się, że to będzie najlepszy prezydent Polski.
Nie, jest panu trochę przykro, że jednak nie będzie na mapie tych miejsc, które odwiedzi prezydent na ten moment
Pani
Wrocławia?
Redaktor, ja nie wiem, czy to jest przesądzone, ale zostawmy to sztabowi pana Rafała Trzaskowskiego.
Magistrat odetchnął z ulgą, że do referendum nie dojdzie?
Ja myślę, że nie możemy mówić w kategoriach oddechu z ulgą. Ja mam takie dwie refleksje albo dwie opinie. Po pierwsze, bardzo wielu mieszkańców, mieszkanek naszego miasta w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy, i mówię o tysiącach aktów poparcia, solidarności, zwróciło się do administracji bezpośrednio, do prezydenta, który przecież aktywnie chodzi, spotyka się z mieszkańcami. Bardzo wiele tych sygnałów płynęło z uwagi na to, że ja też trochę podróżuję po różnych miastach, nie tylko zresztą Polski. Płynęło tych aktów solidarności z różnych zakątków naszego kraju, ale przede wszystkim te tysiące głosów codziennie mówiły: Jacku, trzymaj się, panie prezydencie, jesteśmy z panem, robi pan świetną robotę. Co więcej, w tym czasie, w ciągu tych ostatnich miesięcy udało się zrealizować kilkadziesiąt bardzo poważnych projektów, więc miasto nie stanęło, miasto nie wstrzymało tego oddechu, więc nie ma mowy o oddychaniu z ulgą.
Czyli ta próba odwołania czy zwołania referendum, zbierania podpisów nie odbiła się na jakości pracy w magistracie, na nastroje.
Ja myślę, że miasto jest takim ciągłym procesem i my zawsze musimy pracować w procesie ciągłym, ale ja chciałem podziękować tym wszystkim ludziom, którzy się zmobilizowali, może dzięki temu, do tego, aby widzieć dobre aspekty, widzieć i te chodniki, i nowe tramwaje, i choćby te 200 milionów pozyskanych z KPO, przecież potężna kwota. I też nasze nagrody gospodarcze, które w międzyczasie otrzymaliśmy, na które cały czas pracujemy. I nowe inwestycje, i nowe skwery, i zazielenianie miasta, ale też wszystkie nowe projekty. Ja bym chciał, i tutaj to nie jest kwestia apelu, a raczej takiego wezwania, żeby ci wszyscy, którzy szukają dziury w całym albo w sposób łatwy, na skróty populistyczny, szukają poklasku czy atencji, żeby połowę, ba, 1/4 tej energii włożyli w projekty, które są fundamentalne dla rozwoju. Ja sam podróżuję po Warszawie czy Brukseli i tam nie widziałem wielu z tych inicjatorów, czy tych, którzy najgłośniej krzyczeli w walce o nasze, o pieniądze, o fundusze, o wrocławski węzeł kolejowy, o nowe inwestycje, które mogłyby się pojawić w ramach właśnie choćby tej budowania nowej wspólnoty. Nie tylko wspólnoty gospodarczej, ale społecznej.
A te ponad 35 tysięcy podpisów niezadowolenia, to nie jest jakaś żółta kartka wymierzona dla was?
Mówimy o milionowym mieście. Ja zakładam, nie wiem.
Nie wszyscy mają możliwość oczywiście.
To jest praca komisarza, ale zakładam, że tych głosów to było kilkanaście tysięcy. Tych, które by wiązały i były ważne. Mówimy o milionowym mieście. Mhm. Każdy głos jest ważny. Ja bardzo szanuję indywidualne głosy. Zresztą miałem okazję dyskutować z kilkoma zwolennikami referendum, którzy nie do końca też mówili, że będą głosowali przeciwko Jackowi Sutrykowi, bo pozytywnie oceniają tą pracę, ale chcieli jednak, żeby to się odbyło. Wrócę do tego, że jednak te tysiące głosów codziennie, tysiące, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, które były pozytywne i które płynęły od mieszkańców i mieszkanek Wrocławia, to jest mobilizacja, to jest ta potęga. Milcząca większość nie poddała się pewnym takim skrótom populistycznym i tej energii, która prowadziła donikąd.
A czy dziś wizerunkowo nasze miasto nie odstrasza inwestorów? Czy biznes nie obawia się pojawić w mieście, w którym rzucił się cień na osobę pana prezydenta?
Biznes ma się świetnie. Mhm. Dowodem na to jest otrzymana po raz kolejny nagroda na targach MIPIM. Financial Times rankinguje miasta średnie, miasta przyszłości w całej Europie. No i Wrocław w tej kategorii między 250 a 750 tysięcy mieszkańców w kategorii tej ogólnej zdobył pierwsze miejsce. Co ważne, po raz drugi, a to się rzadko zdarza, to pokazuje, że jesteśmy miastem czy punktem na mapie Europy, który skupia uwagę wielu biznesów. My wspólnie z agendami takimi jak ARAF, ale też koleżankami i kolegami z innych samorządów obserwujemy bardzo wzmożone zainteresowanie inwestycjami we Wrocławiu i w aglomeracji wrocławskiej.
To czy planujemy jakąś inwestycję, panie prezydencie, na miarę XXI wieku? Bo to jest jeden z zarzutów, że mamy próżnię, nie mamy wizji miasta inwestycyjnego.
Ktoś, kto to mówi, kompletnie nie wie, o czym mówi. Kompletnie
ja się do nich odwołuję, ale nie mówię, że to jest moja wizja. O. Może ma pan prezydent jakąś taką inwestycję?
Oczywiście, jeżeli mówimy
często
o...
Często przywołuje się, że zapomnieliśmy jako nowa metropolia właśnie, by przyciągać tych inwestorów. Mówi się o Zagłębiu startupowym, że jesteśmy Doliną Krzemową Dolnego Śląska, ale gdzie ci duzi inwestorzy?
Każdego dnia mamy rozmowy z inwestorami, którzy rozmawiają o setkach, a nawet miliardach. Oczywiście największa inwestycja, która miała się pojawić, Intel, została wstrzymana i to jest naturalna biznesowa decyzja, nie polityczna, chociaż w tej chwili mogłaby
dużo
być odebrana jako polityczna. Ja miałem okazję rozmawiać, będąc w Tajwanie, nie tylko z samym miastem, ale z przemysłem właśnie półprzewodnikowym, który bardzo mocno jest zainteresowany nie tylko Wrocławiem jako ośrodkiem akademickim, naukowym, rozwojowym, ale też tym ekosystemem z olbrzymim potencjałem na mapie Europy. Ale również wiemy, że ta gra toczy się o kwestie naukowe, o kwestie talentów. We Wrocławiu to mamy. Czy jest zainteresowanie?
Edukacja, biznes muszą iść w parze.
Zawsze, plus oczywiście miasto jako platforma. W tamtym tygodniu miałem okazję zostać przewodniczącym naszego największego wydziału, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na naszej Politechnice.
Gratulujemy.
I widzę, jaki jest olbrzymi potencjał współpracy pomiędzy biznesem i światem naukowym. My jako samorząd tworzymy platformę. Również nasz Wydział Mechaniczny, najwyżej, również na Politechnice, najwyżej rankingowany w zestawieniu szanghajskim, ale też Wydział Medyczny, stworzony w porcie Łukasiewicz, czy przecież nowy MedTech Hub, który 7 instytucji naukowych. To wszystko powoduje, że te duże inwestycje, a mówię to z pełną odpowiedzialnością, miasta, które ma budżet inwestycyjny na poziomie 1,2, 1,3 miliarda, więc drugi w Polsce, stawia nas na pierwszym miejscu w Polsce, poza oczywiście Warszawą.
Ponad 1/3 dzisiaj mieszkańców Wrocławia to osoby, które przekroczyły 50 rok życia, panie prezydencie. Jak wykorzystać ich potencjał budować pewne te zespoły?
To jest oczywiście bardzo, bardzo ważny temat. Mediana,
ale starzejemy się.
Mediana w Europie 45, ja już przekroczyłem tą medianę troszkę, ale już się czuję. W Polsce mamy 43. Warto pamiętać, że w roku 91 to było 32, więc ta zmiana strukturalna jest mocna. 3 tygodnie temu, czy około miesiąca temu, wspólnie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, z instytucjami, z Urzędem Marszałkowskim, mieliśmy seminarium na ten temat i również nasze Biuro Rozwoju Gospodarczego, które mi podlega. Stworzyliśmy platformę, w której nie tylko dyskutujemy, ale tworzymy żywe instrumenty, żeby dla tych 50+, czyli bardzo młodych, aktywnych, niezwykle produktywnych ludzi, stworzyć możliwość efektywnej pracy. Wiemy.
Cities and placemaking.
Cities and placemaking. To również jesteśmy benchmarkiem. Ja się pochwalę, że Wrocław jako miejsce właśnie w tej inicjatywie placemaking zajmuje bardzo zaszczytne miejsce. To samo w IKLEI, czyli zrównoważony rozwój miast. Ilość cytowań, ilość odniesień do tego, co się dzieje we Wrocławiu, nasza farma miejska, nasze zazielenienie, nasze programy from farm to fork, from roads to streets. No przykuwają uwagę, jesteśmy cytowani bardzo mocno wśród takich najbardziej opiniotwórczych naukowców, samorządowców. Mówimy o największych miastach europejskich.
To jest kluczowe do rozwoju strategii na rok 2050, panie prezydencie.
To prawda, strategia, również Biuro Strategii Miasta bardzo mocno pracuje, konsultujemy w zasadzie. Każdego tygodnia mamy spotkania, czy to z lokalnymi aktywistami, czy to ze społecznością, czy z seniorami, czy z przedsiębiorcami. Staramy się, aby również nasi radni są w to jak najbardziej zaangażowani. Staramy się, aby dyskusja o dokumencie strategicznym miała poparcie i wymiar również strategiczny, akceptację wszystkich uczestników tego procesu.
Mamy raport wizerunkowy Wrocławia. Jak wynika z niego, 80% turystów chciałoby tu żyć. Badani doceniają potencjał, o czym rozmawialiśmy, akademicki, biznesowy Wrocławia, jak również przyjazną atmosferę. To dosyć ciekawe, bo ta grupa respondentów to były osoby nie mieszkańcy Wrocławia. Tak nas postrzegają, na ile jest to prawda, kiedy patrzymy wewnątrz.
To wielka duma. To rzeczywiście takie zwierciadło, w którym uwielbiamy się, czy bardzo lubimy i doceniamy przeglądanie się w tym zwierciadle, bo ono pokazuje, jak jest. Sami wiemy, podróżując, że często będąc gdzieś w nowym miejscu, zachwycamy się zabytkami, kulturą, czystością. Okazuje się, że ci wszyscy, bo to jest zdecydowana taka miażdżąca większość, którzy odwiedzają Wrocław, chcą tu zostać, mieszkać, pracować.
Aż 30% się trochę, tak? 30% bodajże chciałoby zamieszkać z pytanych.
Tak, tak, ale to jest zdecydowana większość. Proszę zobaczyć na tle innych miast. I ten patriotyzm lokalny, który się bardzo mocno tutaj zbudował. Nasi mieszkańcy też wiedzą, że żyją w najwspanialszym mieście na świecie. Czasami oczywiście wszyscy musimy patrzeć krytycznie na to, co się dzieje. I taka jest nasza rola. Rola mieszkańców, rola włodarzy, rola Rady Miejskiej. I dobrze, że to się dzieje. Przy czym nie zapominajmy, że to miasto jest wspaniałe. To miasto ma swoją historię, ale też wielką przyszłość budowaną wspólnie.
Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o ustawę metropolitalną? Metropolitalną.
I tutaj bardzo dziękuję. Rzeczywiście ja mam okazję zasiadać, współprzewodniczyć z ministrem Szymańskim zespołowi ustrojowemu w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. I tutaj pracujemy nad 3 ustawami. Jedna to jest pomorska, druga to jest errata górnośląsko-zagłębiowskiej, ale co najważniejsze, od kilku lat właśnie we Wrocławiu, wspólnie z innymi samorządowcami, a teraz jako współprzewodniczący, politycznie nadajemy temu i sprawczo, i uchwałodawczo, ustawodawczo nadajemy temu kształt. Jesteśmy blisko stworzeniu również ram ustawy, która będzie mogła funkcjonować w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, w Łodzi, we Wrocławiu, czyli w tych dużych miastach monocentrycznych. Mówimy również o Bydgoszczy, o Szczecinie, o wszystkich tych miastach, które są zainteresowane tworzeniem metropolii, czyli instrumentów prawnych, następnie finansowych i politycznych, bo oczywiście na to musi być zgoda wszystkich wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów.
I kiedy rezultaty, kiedy wejdzie to w życie?
Rezultaty w pierwszym półroczu, jeżeli chodzi o ustawę pomorską, i również te dyskusje toczą się każdego dnia. W tamtym tygodniu mieliśmy bardzo duże forum naukowe, ale również polityczne, bo mieliśmy i ministrów, i polityków, i samorządowców. NIS-u, czyli Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, niezwykle udany krok milowy ku temu, aby ustawa metropolitalna, również ta ramowa, która będzie służyła Wrocławiowi i aglomeracji wrocławskiej, powstała.
Ja wiem, że pan prezydent przyszedł do naszej rozgłośni na nogach, prawda?
Tak jest, bardzo lubię.
Bo piękna pogoda. No właśnie, ale to dlatego, że nasze tramwaje są wolne?
Są wolne, są szybkie. Wymieniliśmy w zasadzie ponad 100 jednostek.
Taki celowy pstryczek, bo nawiązuje do tego rankingu, do tych badań
przeprowadzonych wynikający z tego,
na początku stycznia tego roku.
Pewnie trzeba też jasno wytłumaczyć, że mamy po prostu największą sieć przystanków, które skutecznie spowalniają, służąc jednocześnie mieszkańcom. Ja nie jestem zwolennikiem, ja lubię chodzić, żeby te przystanki były tak gęsto, ale oczywiście mamy wielu seniorów, jak pani redaktor zauważyła, którzy chcieliby mieć tuż pod domem. Staramy się w ramach tych negocjacji czy tych rozmów o programie tramwajowym 2.0 czy 3.0, który już się budować, też taki zrównoważony, racjonalny i sensowny system transportu. Transportu kołowego, szynowego, ostatniej mili, więc przecież uruchomiliśmy przedwczoraj rower miejski już w wymiarze aglomeracyjnym.
Który się rozszerza, a którym tramwajem albo linią tramwajową pojedziemy najszybciej na ten moment? Bo mamy kilka. Przetarg został już zakończony w Swojczyce. Trasa autobusowa na Jagodno prawie gotowa.
Oczywiście ten wymiar swojszycki jest, można powiedzieć,
się polepną, sytuacje trwają.
Bo rzeczywiście to są też ciekawe wnioski. Jeżeli patrzymy na program inwestycyjny, on jest już ustalony, oczywiście podlega erratom finansowym, prawnym i projektowym.
Oczywiście.
Ciekawe wnioski z konsultacji też tramwaju na Psie Pole, bo okazuje się, że część z mieszkańców Psiego Pola życzyłoby sobie trochę innego rozwiązania niż tramwaj, że ten tramwaj wcale nie jest taki wymarzony, jak niektórzy mówią. Może rzeczywiście powrót do transportu kołowego po osobnym pasie, tak jak mieszkańcy to wyrażają, jeszcze zielonym autobusem, może elektrycznym, może wodorowym, byłby lepszym rozwiązaniem, z pewnością tańszym i szybszym.
A będzie taniej czy drożej za śmieci?
Tego nie wiemy, postępowanie trwa. Tutaj pan skarbnik zajmujący się, czy opiekujący się całym tematem, wspólnie oczywiście ze spółką Ekosystem przygotowali postępowanie. Ja wierzę, że tak czy tak te najważniejsze wyzwania i rozwiązania również inwestycyjne przed nami.
Ale jak pan czuje, to
myślę, że
jak może być?
Nie chciałbym się wypowiadać.
Ma być przygotowani i trzymać już za kieszenie?
Zakładając również proces postępowania, chyba nie powinienem się na ten temat wypowiadać. Liczę na to, że ceny będą lepsze. Że będą lepsze.
Jest pan za wprowadzeniem prohibicji we Wrocławiu? Na terenie całego miasta?
Oczywiście tutaj odpowiadamy wspólnie z Radą Miasta na te apele, które płyną z Rad Osiedli, z mieszkańców. Są pewne statystyki, które są za, są statystyki, które są przeciw. Ja osobiście uważam, że rzeczywiście ten krok, który odpowiada na zapotrzebowanie i rad miejskich, i też tych społeczności lokalnych, jest słuszny, no bo tego chcą mieszkańcy. Więc jeżeli tego chcą, to Rada Miejska, ufam, że przegłosuje ten projekt, który się pojawi na najbliższych sesjach.
Ustawa o ochronie ludności, ustawa o obronie cywilnej, czy nie jest obciążeniem dla naszego miasta?
Oczywiście,
przygotowujemy
się
do niej, natomiast ze strony MSWiA płyną nastroje uspokajające samorządy, natomiast nie jestem pewna co do tego faktu.
Nie, to oczywiście żadnej paniki.
Główny filar samorządy i straż
nie może być o tym mowa. Ja bym bardziej skoncentrował się, mamy A, B i C, czy tak naprawdę pierwszy, drugi i trzeci. Ten trzeci to jest kwestia inwestycji już powstających, ewentualnie adaptacji, garaży, przestrzeni
schrony
podziemnych,
już
schronów.
Mamy dać wykaz.
Które
mamy
mogłyby
go?
Być. Oczywiście za to też są odpowiedzialne odpowiednie służby, które mają dokonać. Po stronie miasta jest, można powiedzieć, również w ramach naszych instrumentów planistycznych umożliwienie tego, czyli ta administracyjna ścieżka, choćby plan ogólny, który...
Ale pieniądze muszą być.
Który, oczywiście pieniądze. Pieniądze, które muszą się pojawić. My, rozmawiając w tej chwili z naszymi miastami partnerskimi, ukraińskimi, wspólnie to z innymi miastami, takimi jak Poznań, podjęliśmy decyzję, że warto, szczególnie po tych przeszło 3 latach doświadczeń takiego Lwowa, który jest miastem zachodnim, uczyć się od nich, w jaki sposób przygotować nasze miasto w sensowny, odpowiedzialny również finansowo sposób. Bo wiemy, że w tych schronach ABC, czyli tej pierwszej kategorii, które odpowiadają na wszystkie, one są niezwykle drogie. To znaczy nikogo na to nie stać. A jednocześnie wszyscy liczymy na to, tak jak przy ubezpieczeniu, że nigdy z tego nie skorzystamy. I rzeczywiście nigdy z tego nie korzystamy. Więc ta inwestycja pochłaniająca grube miliardy nie służy niczemu. W związku z tym trzeba się skoncentrować na tej drugiej i trzeciej kategorii, która w sposób doraźny chroni wszystkich mieszkańców. I w ten sposób idziemy. Ja zakładam, że w maju lub czerwcu to spotkanie studyjne się odbędzie i będziemy również mieli na poziomie miejskim, wrocławskim, taki dokument, który pokazuje, jak powinniśmy to robić, aby nie marnować ani czasu, ani pieniędzy.
To pół minuty. Nad czym planujecie? Co planujecie? Nad czym pracujecie w Departamencie Strategii i Zrównoważonego Rozwoju? Najważniejsza inwestycja.
Kontrakt klimatyczny, który umożliwia realizację inwestycji na 36 miliardów, tak abyśmy ograniczyli emisję w mieście o 80% do 2030 roku. To jest setki różnych działań, tysiące mikroinwestycji, ale też te duże, które zapraszają i wymagają od tego, aby sektor prywatny, mieszkańcy, lokalny biznes był w to zaangażowany.
Sprawdza pan prezydent jakość powietrza dziś?
Tak, sprawdzam. Jest bardzo dobra. Zresztą przeszedłem te 2 kilometry bez żadnej zadyszki i bez żadnego kichania.
Dobra pogoda na piękna. Spacery. Zachęcamy.
Mamy prawdziwą sakurę po japońsku, kwitnienie wiśni. Zapraszam mieszkańców.
Ale uwaga, w weekend ma się pogorszyć. Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.